Wydawnictwo Znak Litera Nowa przedstawia. Erwin Kateman, Dumbledore. Życie i kłamstwa najsłynniejszego dyrektora Hogwartu. Przełożyła Maria Kabat. Czyta Józef Pawłowski. Pamięci mojego taty, który pielęgnował i kultywował zalążki mojej miłości do pisania i do Harry'ego Pottera. I dla mojej potterowej rodziny, grupy, której nazwy nie wolno wymawiać, która przez te wszystkie lata nie pozwoliła tej miłości zgasnąć. Fandom Harry'ego Pottera to doprawdy niezwykłe zjawisko, zarówno jeśli chodzi o jego zasięg, długowieczność, jak i niekończącą się pomysłowość. Ta publikacja adresowana jest przede wszystkim do fanów, bo i napisana jest przez fana. Z tego też powodu pozwolę sobie używać tutaj żargonu opracowanego przez potterowy fandom na przestrzeni tych 20 lat, w tym skrótów, zbitek słownych i różnych pomysłowych przezwisk. Większość definicji nie wymaga, mam nadzieję, dokładniejszych wyjaśnień. Jednak poniżej zamieszczam spis prezentujący nazewnictwo najczęściej stosowane w tej książce wraz z objaśnieniami. Niewątpliwie większość czytelników jest już zaznajomiona z poniższą terminologią. Jak to powiedział kiedyś do swoich uczniów sam Albus Dumbledore, mam nadzieję, że ci, którzy wiedzą, wybaczą mi to krótkie wyjaśnienie, pozwalając swoim myślom błąkać się swobodnie. Czara ognia. Równie dobrze możecie też ominąć tę część i przejść od razu do wstępu. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Tom pierwszy. 1991-92. Harry Potter i Komnata Tajemnic. Tom drugi. 1992-93. Drugi rok. Harry Potter i Więzień Azkabanu. Tom trzeci. 1993-1994. Trzeci rok. Harry Potter i Czara Ognia. Tom czwarty. 1994-1995. Czwarty rok. Harry Potter i Zakon Feniksa. Tom piąty. 1995-1996. Piąty rok. Harry Potter i Książę Półkrwi. Tom szósty. 1996-1997. Szósty rok. Harry Potter i Insygnia Śmierci. Tom siódmy. 1997-1998. Siódmy rok. Baśnie Barda Bidla. Często zdarza mi się sięgać do fragmentów wywiadów z J.K. Rowling oraz do jej stron internetowych, żeby wyjaśnić te fragmenty, które mogłyby wydawać się niejasne. Niemniej jednak książka ta nie zawiera cytatów z potencjalnego kanonu, niezależnie od tego, czy uważacie je za należące do kanonu, czy też nie. Nie znajdziecie tu odniesień do Wizardingworld.com, Przeklętego Dziecka, filmów z serii Fantastyczne Zwierzęta itd. Fandomowa terminologia. Zacznijmy od tego, że musiałem dokonać wyboru, jak odnosić się do samej autorki serii Harry Potter. Joanne K. Rowling od zawsze miała bliższą relację ze swoimi czytelnikami niż inni autorzy przed nią, a jej czytelnicy są o wiele bardziej zaangażowani w jej twórczość niż jakakolwiek wcześniejsza publiczność literacka. Biorąc pod uwagę to, jak często odnosiliśmy się do jej osoby jako fandom, musieliśmy dość szybko zdecydować, jak będziemy ją nazywać. Rowling, J.K.R., a może jeszcze jakoś inaczej? Problem rozwiązał się sam, kiedy w połowie maja 2004 roku autorka uruchomiła własną stronę internetową i podpisała swoją wiadomość powitalną słowami „Z miłością, J.K. Rowling. Dla was, Joe”. Strona fanowska Muggle.net natychmiast podchwyciła tę sugestię i zaczęła nazywać pisarkę Joe, zgodnie z jej wpisem. Cały fandom podążył tym śladem i od tego czasu wszyscy się tego trzymamy. Ja też, kimże jestem, żeby przeciwstawiać się decyzji samej autorki. Nie mówiąc już o tym, że to bardzo miłe uczucie móc zwracać się po imieniu do kogoś takiego jak Joe. Poniżej przedstawiam listę pojęć związanych z serią, którymi posługuje się w książce. Trio. Harry, Ron i Hermiona razem. Czasem określani również mianem Złotego Tria. Bitwy. Bitwa w Departamencie Tajemnic. Punkt kulminacyjny Zakonu Feniksa. Bitwa na Wieży Astronomicznej. Punkt kulminacyjny Księcia Półkrwi. Bitwa Siedmiu Potterów. Stoczona w powietrzu próba bezpiecznego przetransportowania Harry'ego z Privet Drive w Insygniach Śmierci. Bitwa o Hogwart. Finałowa bitwa w Insygniach Śmierci. Wcielenia Voldemorta. Określenie Voldemort będzie w większości przypadków stosowane zamiennie z poniższymi określeniami, o ile kontekst nie wymaga inaczej. Tom Riddle. Czasy młodości. Mniej więcej aż do morderstwa szef Siby Smith. Vapormort. Kiedy jest ledwie najnędzniejszym duchem po tym, jak odbite zaklęcie Avada Kedavra niszczy jego ciało. Quirrellmort. Kiedy opętuje Quirrella w kamieniu filozoficznym. Babymort. Kiedy jest w swoim szczątkowym ciele w czarze ognia. Voldy. Przy okazji omawiania piosenek autorstwa Irytka, albo kiedy najdzie go ochota na odrobinę czułości. Horcruxy w kolejności zniszczenia. Diary Crux. Dziennik Toma Riddla zniszczony przez Harry'ego w Komnacie Tajemnic. Ring Crux. Pierścień Peverella, inaczej pierścień Marvola Gonta, kamień wskrzeszenia, zniszczony przez Dumbledora w okresie pomiędzy wydarzeniami opisanymi w Zakonie Feniksa i akcją Księcia Półkrwi. Locket Crux. Medalion Salazara Slytherina o bardzo zagmatwanej historii, zniszczony przez Rona w Insygniach Śmierci. Cap Crux. Czara Helgi Hufflepuff. Zniszczona przez Hermionę w Insygniach Śmierci. Diadem Crux. Diadem Rowena Ravenclaw. Zniszczony przez Kraba za pomocą zaklęcia szatańskiej pożogi w Insygniach Śmierci. Scar Crux. Blizna Harry'ego w kształcie błyskawicy. Horcrux zniszczony przez Voldemorta w Insygniach Śmierci. Nagini. Wąż Voldemorta. Została zabita przez Neville'a w Insygniach Śmierci. Wydarzenia jako tytuły rozdziałów. Jajko i oko. Czara ognia. Spotkanie Snape'a, Filcha, pani Norris, Moody'ego, właściwie Croucha Juniora i ukrytego pod peleryną niewidką Harry'ego po tym, jak Harry w czasie turnieju trójmagicznego bierze kąpiel ze złotym jajem. Powrót łapy. Czara ognia. Spotkanie Tria z Syriuszem w Hogsmeade po drugim zadaniu turnieju trójmagicznego, kiedy to omawiają wszystkie aktualne tajemnicze wydarzenia. Szaleństwo pana Croucha. Czara ognia. Oszalały pan Crouch pojawia się w Hogwarcie. Rozmawia z Harrym i Wiktorem Krumem, domagając się spotkania z Dumbledorem, a potem znika w tajemniczych okolicznościach, zamordowany przez własnego syna. Najgorsze wspomnienie Snape'a. Zakon Feniksa. Wspomnienie Snape'a, które Harry widzi w myśl odsiewni po jednej z lekcji o klumencji. To, w którym nastoletni Snape nazwał Lily szlamą. Spinner's End. Książę Półkrwi. Bellatrix i Narcyza odwiedzają Snape'a w celu odbycia rozmowy, która ostatecznie kończy się złożeniem przez niego wieczystej przysięgi. Ucieczka księcia. Książę Półkrwi. Po zabiciu Dumbledora podczas bitwy na wieży astronomicznej Snape wraz z Drakonem uciekają z Hogwartu, ścigani przez Harry'ego. Opowieść księcia. Insygnia śmierci. 20 wspomnień Snape'a, które Harry widział w myśl odsiewni. King's Cross. Insygnia śmierci. Rozmowa Harry'ego z Dumbledorem w Insygniach Śmierci po tym, jak Harry zostaje ugodzony przez Voldemorta zaklęciem uśmiercającym. Wstęp. Napisano setki książek o tym, co wiedział Dumbledore, skąd to wiedział albo dlaczego zrobił to, co zrobił. Harry Potter i przeklęte dziecko. W całej serii poświęconej przygodom Harry'ego Pottera znajduje się wiele niesamowitych postaci, ale żadna nie fascynowała mnie tak bardzo jak Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Z moją opinią zgadza się sama J.K. Rowling. Nie jest żadną tajemnicą, że Dumbledore jest moją ulubioną postacią z całej serii. Jest fascynującą jednostką na bardzo wielu poziomach. I mimo, że w świecie magii napisano już dużo książek, których autorzy analizują, co wiedział Dumbledore, skąd to wiedział, dlaczego zrobił to, co zrobił, to w naszym mugolskim świecie nie powstała jeszcze ani jedna. Postanowiłem więc podjąć próbę jej napisania. Albus Dumbledore jest postacią pełną sprzeczności. Obrońca miłości, a jednak często bezwzględny i o makiawelicznym zacięciu. Pozornie wszystko wiedzący, a jednak często popełniający błędy. Podobnie jak Harry, wierzyłem, że Dumbledore jest wcieleniem dobra i mądrości. Insygnia śmierci. I to przez większość serii. Potem okazało się, że Dumbledore wykorzystywał Pottera, hodując go jak prosiaka na rzeź. Insygnia śmierci. Od momentu ukazania się insygniów śmierci 6-krotnie przeczytałem ponownie całą serię, nie będąc w stanie pogodzić tych dwóch obrazów. Za każdym razem wpadałem w tę samą pułapkę uwielbienia dla Dumbledora i niezmiennie płakałem, gdy umierał. I za każdym razem czułem w sercu ukłucie zdrady i wściekałem się na niego, czytając rozdział Opowieść Księcia. Po skończonej lekturze miałem nie lada zagwostkę. Czy postrzegam Dumbledora jako pozbawiony wad autorytet? Czy może jednak jako zimnego, wyrachowanego mistrza szachowego? Żeby poskładać sobie to wszystko w logiczną całość, podjąłem się misji, której celem było ustalenie, co dokładnie knuł Dumbledore w ostatnim roku swojego życia. Jakie miał plany i w którym momencie zaczęły one iść nie po jego myśli. Było to spore przedsięwzięcie, ale pomogło mi poukładać odczucia, jakie miałem względem Dumbledora. Jako felietonista fanowskiego portalu MuggleNet niebawem sięgnąłem również po wcześniejsze książki z serii i powtórzyłem to samo ćwiczenie. W każdej książce, w każdym fragmencie fabuły to Dumbledore zakulisowo pociągał za sznurki. Niemal każdy dziwny zbieg okoliczności czy niejasna decyzja dawały się później logicznie wyjaśnić. Pisałem kolejne szkice. Zacząłem przedstawiać swoje prezentacje na zlotach fanów. W końcu nadszedł czas na zebranie tego wszystkiego w spójną całość. Robiąc to, starałem się trzymać chronologii i w ten sposób przedstawić pełną historię działań podejmowanych przez Dumbledora podczas tych 7 lat, które Harry spędził w Hogwarcie. W kolejnych rozdziałach opiszę, co przez ten czas robił dyrektor szkoły magii i czarodziejstwa i dopiero na końcu, kiedy już lepiej zrozumiemy motywy jego działań, pokuszę się o całościową analizę jego charakteru. Nie twierdzę, że ta książka jest najlepszą i wyczerpującą opowieścią o Dumbledorze, ponieważ nie mamy pełnego dostępu do tego, co działo się zakulisowo. I właśnie to jest najbardziej fascynujące. Pozostaje sporo przestrzeni na teoretyzowanie. Dużo tu moich domysłów. Niejednokrotnie konieczne są przeskoki w czasie, a to, co mnie wydaje się jedynym logicznym rozwiązaniem, według was może być kompletną bzdurą. Uważny czytelnik potraktuje tę książkę jak wyzwanie. i będzie gotów kwestionować każde zawarte w niej słowo. Kiedy przedstawiałem swoje prezentacje poświęcone Dumbledore'owi, zawsze znajdował się przynajmniej jeden uczestnik panelu, który swoją błyskotliwą uwagą otwierał mi oczy na coś zupełnie nowego. Nie jestem oczywiście pierwszą osobą, która postanowiła przeanalizować intrygi Dumbledora. Mam ogromny dług wdzięczności wobec mnóstwa superinteligentnych fanów Harry'ego Pottera. Nie jestem w stanie wymienić wszystkich tekstów, które od 2003 roku miałem okazję przeczytać w serwisie MuggleNet i na innych stronach internetowych. Niemniej o kilku najważniejszych wspomnę w bibliografii tej książki. Wiele zawdzięczam dwóm autorom, którzy badali postać Dumbledora również po ukazaniu się Insygniów Śmierci. Bardzo często nie zgadzałem się z ich wnioskami, ale z ogromną przyjemnością zapoznawałem się z innym tokiem myślenia i wdawałem w dyskusję. Będę wspominał o nich bezpośrednio w tekście, ponieważ nie chciałbym zbierać pochwał za pomysły, których nie jestem autorem. Jako pierwszemu chciałbym podziękować Mirormir, którego artykuł The Flaw in the Plan, Luka w planie, z 2011 roku po raz pierwszy rozbudził we mnie chęć przyjrzenia się działaniom Dumbledora. Przede wszystkim jednak na moją wdzięczność zasługuje Josie Kearns, której artykuły publikowane na stronie The Harry Potter Companion, zawierające analizy zakulisowych wydarzeń całej serii, niezmiennie skłaniały mnie do myślenia, a tezy w nich zawarte niejednokrotnie okazywały się nie do podważenia. Choć zdarzało mi się nie zgadzać z autorką w niektórych kwestiach, w innych przypadkach pozostawało mi przyklasnąć jej opiniom i uzupełnić jedynie parę szczegółów. Pierwsze wrażenie. Albus Dumbledore jest pierwszym czarodziejem z serii Harry Potter, którego poznajemy z imienia. Dzieje się to już na 13 stronie pierwszego tomu. I chociaż na Privet Drive wszystko od jego nazwiska po dziwaczne buty było bardzo źle widziane, kamień filozoficzny, natychmiast przykuwa on uwagę czytelnika. Już w tej początkowej scenie Dumbledore przedstawiony jest jako ktoś, kto pociąga za sznurki. I to w sposób bardzo charakterystyczny, który będzie powtarzał się niejednokrotnie przez całą serię. Już kilka godzin po tragicznym incydencie, jakim było zabójstwo Lily i Jamesa Potterów, Dumbledore reaguje, wprowadzając w życie swój plan. Plan wykorzystujący tajemną magię, o której nie ma pojęcia niemal żaden inny czarodziej. Magię opierającą się na rodzinnej miłości między siostrami Evans, jakkolwiek nie byłaby nadwyrężona. Od razu obserwujemy, jak Dumbledore pudruje rzeczywistość półprawdami. Oznajmia McGonagall, że Harry będzie żył z Dursleyami, ponieważ należy chronić go przed skutkami niezamierzonej sławy. W kolejnych latach tego rodzaju zachowanie okaże się typową zagrywką Dumbledora. Jest przekonujący, do pewnego stopnia prawdomówny, ale koniec końców bardzo daleki od wyjawienia wszystkiego. Szczerze mówiąc, mniej pobłażliwi czytelnicy mogliby powiedzieć, że Dumbledore jest hipokrytą w temacie szczerości. Jako że do swoich uczniów mówi: ja jednak wierzę, że prawda jest lepsza od kłamstwa. Czara ognia. McGonagall, co również wielokrotnie powraca w serii, niemal bezkrytycznie zdaje się na jego opinię. Dumbledore może liczyć na pełną lojalność większości osób będących po stronie dobra i nie boi się korzystać z tego przywileju. Harry zostaje podrzucony Dursleyom, a Dumbledore może liczyć na dekadę wytchnienia. Zajmuje się więc łapaniem i więzieniem śmierciożerców oraz odbudowaniem świata magii, nie koncentrując się zbytnio ani na Harrym, ani na Voldemorcie. Wciąż jednak pamięta, że prędzej czy później ci dwaj będą musieli stawić sobie czoła. Obserwuje ich z dystansu, Być może zaczyna głowić się nad tym problemem. Tyle, że w tamtym czasie nie posiada jeszcze wszystkich kluczowych informacji. To bardzo ważne, aby zrozumieć zarówno to, co wie Dumbledore i kiedy się o tym dowiaduje, jak i to, co planował i który z tych planów udało się zrealizować. Wielu fanów wychodzi z założenia zapoczątkowanego przez Harry'ego w Kamieniu Filozoficznym, że Dumbledore jest magicznie wszechwiedzący. Nic z tych rzeczy. Posiada on po prostu rozległą wiedzę i niezwykły analityczny umysł. Z jednego i drugiego będzie robił użytek w kolejnych tomach serii. Lata 80. są dla niego zatem czasem relaksu. To ostatnie chwile spokoju, jakich zazna. Ale w końcu nadchodzi rok 1991, kiedy to zarówno Harry, jak i Voldemort ponownie wkraczają na scenę. Dumbledore nie traci jednak czasu i jeszcze zanim Harry zostaje zabrany z domu Dursleyów, opracowuje i zaczyna wcielać w życie swój plan. Do końca życia nieustannie próbuje wyprzedzić Voldemorta o kilka kroków. Albus Dumbledore i Kamień Filozoficzny. Rok, w którym Dumbledore uznał, że świetnym pomysłem będzie pozostawienie 11-latków na pastwę mrocznych czarodziejów. Pod koniec Kamienia Filozoficznego między członkami Tria odbywa się dyskusja, która po raz pierwszy wprowadza do serii ideę Dumbledora jako czarodzieja wszechwiedzącego.
Myślisz, że on chciał, żebyś to zrobił? Zapytał Ron. Przecież przysłał ci tę pelerynę niewidkę i w ogóle. No wiecie, wybuchnęła Hermiona. Jeśli tak było, to znaczy to okropne. Mogłeś zginąć. Nie, to nie tak, powiedział Harry z namysłem. To dziwny facet, ten Dumbledore. Myślę, że chciał mi dać szansę. Chyba wiedział, co się tutaj dzieje. Wiedział, co zamierzamy zrobić i zamiast nas powstrzymać, pomagał nam, żebyśmy potrafili tego dokonać. Uczył nas. To nie był przypadek, że pozwolił mi odkryć, jak działa to lustro. Jakby uważał, że mam prawo zmierzyć się z Voldemortem, jeśli tylko zdołam.
Kamień filozoficzny. W pierwszym odruchu chciałoby się uznać te przypuszczenia za prawdziwe. Dumbledore wiedział o wszystkim i wszystko zaplanował. I na tym zakończyć. Ale co by to była za frajda? Nawet już w Kamieniu Filozoficznym Joe okazała się na tyle skrupulatna, że w trakcie lektury daje się wyłapać momenty, w których zauważymy Dumbledora przesuwającego figury na szachownicy. Musiałem przeczytać książkę aż 14 razy, żeby wszystko porządnie sobie poukładać. Świadomość, że od początku istniał jakiś plan, okazała się bardzo krzepiąca. Fabuła Kamienia Filozoficznego jest krytykowana najmocniej spośród wszystkich książek w serii. Częściej niż w innych tomach mnóstwo rzeczy dzieje się tam, bo tak, albo dlatego, że to powieść fantazy dla dzieci. I choć niektóre z uwag i przytyków rzeczywiście mogą się wydawać słuszne, ogólnie powinniśmy okazać Joe więcej zaufania. Jest naprawdę niewiele wygodnych zbiegów okoliczności, których nie dałoby się wyjaśnić jako skutki zakulisowych działań Dumbledora. Przyjrzyjmy się pierwszej części serii z dwóch różnych perspektyw. Najpierw skupimy się na pułapkach, które chroniły Kamień Filozoficzny i sprawdzimy, co możemy z nich wywnioskować na temat intencji Dumbledora. Kiedy już uda nam się ustalić, co pragnął osiągnąć, prześledzimy po kolei wszystkie wydarzenia przedstawione w Kamieniu Filozoficznym, aby sprawdzić, czy możliwe jest ustalenie, w których momentach Dumbledore pociągał za sznurki. Ochrona kamienia. Podsumujmy zatem, w jaki sposób chroniony był Kamień Filozoficzny i jak naszej dzielnej trójce pierwszoroczniaków udało się ominąć kolejne pułapki. 1. Hagrid postawił na czatach puszka, gigantycznego, trzygłowego psa, a jedynym sposobem, aby go uśpić, było zagranie mu muzyki. O tym fakcie wie tylko Hagrid, no i Dumbledore. Kamień filozoficzny. 2. Profesor Sprout przygotowała diabelskie sidła, które, jak wyjaśniała na zajęciach, lubią ciemność i wilgoć. Kamień filozoficzny. I w związku z tym można je pokonać ogniem. Wzniecanie przenośnych, wodoodpornych ognisk było specjalnością Hermiony. 3. Profesor Flitwick zaczarował klucze tak, by latały. Tylko jeden z nich otwierał drzwi. Na szczęście Harry miał wrodzony talent dostrzegania tego, czego nie widzieli inni, jako najmłodszy szukający w tym stuleciu. Kamień filozoficzny. 4. Profesor McGonagall ożywiła wielką szachownicę, na której trzeba było wygrać potencjalnie śmiertelną partię. Szachy czarodziejów były specjalnością Rona. 5. Quirrell na drodze do kamienia umieścił wielkiego trolla, którego potem sam ogłuszył. Więc Harry i Hermiona nie musieli tego robić. Trio i tak pokonało trolla już 7 miesięcy wcześniej, gdy ten zaatakował Hermionę w jednej z łazienek Hogwartu. 6. Snape dodał od siebie zagadkę logiczną. Gdy inteligentna Hermiona odczytała treść łamigłówki, Harry zobaczył uśmiech na jej twarzy. Kamień filozoficzny. Dziewczyna rozwiązała zagadkę bez trudu. 7. Sam Dumbledore ukrył kamień w zwierciadle Ein Eingarb, tak, żeby mógł się dostać tylko w ręce kogoś, kto go chciał znaleźć. Znaleźć, a nie wykorzystać. Kamień filozoficzny. Każdy skrupulatny czytelnik zauważy natychmiast, że wszystkie zasadzki poza pierwszą i ostatnią były stworzone specjalnie z myślą o trio. 4 zadania odnoszą się bezpośrednio do kompetencji tria. Spostrzegawczości i umiejętności latania, grania w magiczne szachy oraz wzniecania zaczarowanego ognia i chłodnej logiki. 5. pułapka w postaci trolla była jedynie powtórką tego, z czym trio już wcześniej miało okazję się zmierzyć. Nie ulega wątpliwości, że Dumbledore chciał, żeby to Harry i Quirrell dotarli do zwierciadła Ein Eingarb. Zastawione pułapki są nawet zaprojektowane w taki sposób, żeby można było rozbroić je więcej niż raz. Dlatego próbki z eliksirami z powrotem samoistnie się napełniają, a figury szachowe po każdej rozgrywce wracają na swoje miejsce. Są też przeznaczone dla grupy, a nie jednej osoby. Stąd w pomieszczeniu z latającymi kluczami jest do dyspozycji kilka mioteł, a nie jedna. Czy drewniany flet, który Hagrid podarował Harremu na gwiazdkę, również był elementem planu Dumbledora? To wątpliwe, ponieważ flet nie był niezbędny do tego, żeby wyminąć puszka. Był za to pewnym udogodnieniem, ponieważ Harry nie czuł się zbyt dobrze przysposobiony do śpiewania. Kamień filozoficzny. Zatem prezent w postaci fletu możemy uznać za dzieło przypadku. Niejednokrotnie spotykam się z teorią, że Harry nie tylko nie ocalił kamienia, a wręcz przeciwnie, naraził go na niebezpieczeństwo. Quirrell mógłby się gapić w zwierciadło w nieskończoność, a i tak nie dostałby tego magicznego przedmiotu w swoje ręce. Za to potem zjawił się Harry. I kamień bardzo szybko wylądował w jego kieszeni, na pastwę Quirrell-Morta. Jeśli zatem Dumbledore chciał, żeby Harry dopadł Quirrell-Morta, dlaczego jednocześnie naraził kamień na niebezpieczeństwo? Odpowiedź jest prosta do tego stopnia, że wielu ją pomijało, dopóki Josie Kearns nie skojarzyła faktów. Dumbledore chciał doprowadzić do pojedynku Harry'ego i Quirrell-Morta, ale liczył, że kamień przez cały ten czas pozostanie bezpieczny w zwierciadle. W swoim szkicu Philosopher's Stone, Dumbledore's Perspective, Josie Kearns zaryzykowała przypuszczenie, że Dumbledore chciał, żeby Harry stanął do pojedynku z Quirrellem,
ale nie spodziewał się, że Harry zdobędzie kamień. Początkowo nie zgadzałem się z tą teorią, jednak po przeczytaniu kamienia filozoficznego po raz kolejny uznałem, że ta hipoteza ma dużo sensu. Jest to szkic zdecydowanie wart przeczytania. Obejmuje część zagadnień, które poruszam w tym rozdziale i dla którego stanowił inspirację. Zgadzam się z większością przedstawionych w nim tez. Niemniej jednak Kearns przypisuje zarówno Dumbledorowi, jak i Voldemortowi więcej skoków logicznych niż ja. Typu, zrobiłem to po to, abyś wiedział, że ja wiem, że ty wiesz o czymś tam. Dumbledore sam mówił: Harry, czy zdajesz sobie sprawę, jak niewielu czarodziejów ujrzałoby to, co ty zobaczyłeś w tym zwierciadle? Książę półkrwi. Dumbledore nie mógł wiedzieć, jak bardzo szczere i czyste jest serce Harry'ego. Jak niesamowicie altruistycznym chłopcem jest w wieku zaledwie 11 lat. Co więcej, miał powody, żeby uważać coś zupełnie odwrotnego. Zaledwie 5 miesięcy wcześniej Dumbledore przynajmniej 2-krotnie obserwował Harry'ego, wpatrującego się w zwierciadło Ein Eingarb, i wiedział, że Harry widzi w nim siebie wraz z rodzicami. Z pewnością każdy rozsądny człowiek uznałby, że największym pragnieniem biednego chłopca przez najbliższe 5 miesięcy pozostanie zobaczenie najbliższych, a nie doprowadzenie do zguby Voldemorta. Już na marginesie warto się zastanowić, w jaki sposób Dumbledore wpadł na to, żeby ukryć kamień przed każdym, kto chciałby wykorzystać go do swoich egoistycznych celów. Twierdził, że to jeden z jego bardziej udanych pomysłów. Kamień filozoficzny. Nie ulega wątpliwości, że Dumbledore miał ich wiele w swoim życiu. Jednak skrytka, którą wymyślił dla kamienia, jest zaskakująco podobna do rozwiązania, które zastosował w przypadku czarnej różdżki. Jak później wyjaśniał, mogłem tylko posiadać czarną różdżkę. I to nie po to, by się nią chlubić, nie po to, by nią zabijać. Mogłem ją oswoić. Mogłem jej używać, ponieważ wziąłem ją nie dla własnej korzyści, ale aby uchronić przed nią innych. Insygnia śmierci. Dumbledore poskromił różdżkę pół wieku wcześniej, ponieważ zdawał sobie sprawę, że insygnia są bardzo niebezpieczne i tylko głupcy marzą, by je zdobyć. Insygnia śmierci. Dlatego kiedy w jego ręce trafił kolejny niebezpieczny magiczny artefakt, będący przynętą dla głupców, czarodziej wiedział dokładnie, co należy zrobić. Podobnie jak w przypadku czarnej różdżki, tylko ten, kto sięga po przedmiot nie dla własnej korzyści, ale by uchronić przed nim innych, insygnia śmierci, był w stanie go zdobyć. Sam pomyśl. Tyle pieniędzy i lat życia, ile zechcesz. 2 rzeczy, których ludzkie istoty pragną najbardziej. Tylko że ludzie mają wrodzony talent do wybierania właśnie tego, co dla nich najgorsze. Kamień filozoficzny. Mówiąc to, Dumbledore w łagodny sposób chce przekazać, że kamień jest przynętą dla głupców. W końcu rozmawia z zaledwie 11-latkiem. Nawet język, którego używa Dumbledore, jest spójny w obydwu sytuacjach. Kamień mógł się dostać tylko w ręce kogoś, kto go chciał znaleźć. Znaleźć, a nie wykorzystać. Kamień filozoficzny. Zainspirowany tym, co już wiedział o czarnej różdżce, Dumbledore ukrył kamień w zwierciadle Ein Eingarb, przekonany, że ani Quirrell, ani Harry nie będą w stanie go stamtąd wydobyć. Dumbledore chciał, aby doszło do pojedynku między Harrym a Quirrellem, ale bez stwarzania zagrożenia dla kamienia. Jednak ten drobiazgowy plan Dumbledora spala na panewce, kiedy Harry spogląda w zwierciadło, wydobywa kamień i tym samym staje się głównym obiektem zainteresowania Quirrell-Morta. Dlaczego w ogóle Dumbledore postanowił zaaranżować to wszystko? Ponieważ Harry musiał zdobyć doświadczenie, aby przygotować się do pojedynku z Voldemortem. Dumbledore wyjaśniał.
Wiedziałem, że wróci. Może za 10, może za 20, może za 50 lat. Ale na pewno wróci. A byłem również pewny, znając go, że nie spocznie, póki Harego nie zabije. Zakon Feniksa. Dumbledore wiedział, że prędzej czy później nadejdzie moment, w którym Harry będzie musiał stawić czoła Voldemortowi. Miał wprawdzie nadzieję, że nie wydarzy się to zbyt szybko, ale nie miał wątpliwości, że konfrontacja tej dwójki jest nieunikniona. Od momentu, w którym Harry przekroczył próg Hogwartu, głównym celem Dumbledora było danie chłopcu, który przeżył, szansy na wyrównaną walkę. W końcu, zgodnie z przepowiednią, to Harry był największą nadzieją świata magii na to, żeby raz na zawsze rozprawić się z Voldemortem. Dumbledore chciał, żeby pierwsza konfrontacja Harry'ego z tym, którego imienia nie wolno wymawiać, przebiegła w jak najbardziej kontrolowanych warunkach. I taka właśnie okazja przytrafiła się tuż po tym, gdy Harry po raz pierwszy zjawił się w Hogwarcie. Dumbledore zdawał sobie sprawę z tego, że Quirrell, pełen nienawiści, żądzy i ambicji, dzielący duszę z Voldemortem, nie mógł tknąć Harry'ego. Ze względu na poświęcenie Lili. Kamień filozoficzny. Właśnie dlatego uznał, że była to najlepsza możliwa okazja do treningu. Harry stanąłby do pojedynku z Quirrellem, z którego wyszedłby zwycięsko, bo Quirrell nie byłby w stanie wyrządzić mu krzywdy i na tym by się skończyło. Kamień pozostałby bezpieczny, a Harry nie byłby narażony na zbyt duże ryzyko. Chłopiec ponadto nie tylko zdobyłby doświadczenie, ale też wzmocnił swoją pewność siebie, co jest nie bez znaczenia dla dzieciaka, którym pomiatano przez większość jego życia. Tak naprawdę to jest właśnie o wiele istotniejszy aspekt tej sprawy. Jeśli wybiegniemy trochę do przodu, stanie się jasne, że Harry potrzebował pewności siebie, żeby stanąć do walki z Voldemortem. Musiał umieć zachować zimną krew, kiedy znajdował się twarzą w twarz ze swoim najgroźniejszym przeciwnikiem. Koniec końców, kiedy Voldemort powrócił wreszcie do swojego ciała, Harry był już ekspertem w mierzeniu się z nim. W końcu w swoim życiu stawiał mu czoła więcej razy, niż przystępował do egzaminów. Dumbledore prawdopodobnie wolałby, żeby te testowe pojedynki odbyły się nieco później, niż już podczas pierwszego roku nauki Pottera w Hogwarcie. Na szczęście jednak doświadczony czarodziej potrafi dość sprawnie modyfikować plany, kiedy zachodzi taka potrzeba. Ważne jest, aby zawsze zachować odpowiednią perspektywę. Postaci nie wiedzą przecież, że są bohaterami siedmiotomowej serii. Dumbledore wyjaśnia Harremu, nieco dalej w cytowanym już wcześniej wyznaniu z Zakonu Feniksa. Wspaniale dorosłeś do wyzwania, któremu musiałeś stawić czoło. I wkrótce, o wiele wcześniej niż się spodziewałem, musiałeś się zmierzyć z samym Voldemortem. Zakon Feniksa. Te słowa odnoszą się do oczekiwań, które Dumbledore żywił względem Harry'ego, zanim jeszcze doszło do niebezpiecznej sytuacji z Quirrellem. Kiedy tylko Dumbledore zorientował się, co się święci, zmodyfikował trochę ramy czasowe swojego planu i przesunął pierwszą rozgrywkę między Harrym a Voldemortem już na pierwszy rok pobytu chłopca w Hogwarcie. Ten sam tok rozumowania tłumaczyłby obecność większości pułapek zabezpieczających kamień. Od 2 do 6. Na pierwszy rzut oka może się to wydawać dziwne. Po co te wszystkie środki ochronne? Tak naprawdę tylko 2 z nich okazały się przynajmniej częściowo skuteczne. Puszek oraz zwierciadło Ein Engarb. Pozostałe... Diabelskie sidła profesor Sprout, latające klucze Flitwicka, szachownica McGonagall i łamigłówka Snape'a. Z łatwością rozwiązała grupka pierwszoroczniaków i wcale nie powstały z myślą o tym, żeby opóźnić działania Quirrella. Dumbledore wyznaje Harremu. Nie potrafisz sobie nawet wyobrazić, jak uważnie śledziłem każdy twój krok. Zakon Feniksa. Jednak przyglądając się Harremu, jednocześnie obserwuje również Rona i Hermionę od momentu, w którym okazuje się, że to właśnie oni będą jego najbliższymi przyjaciółmi i najwierniejszymi sprzymierzeńcami. W kolejnych tomach staje się oczywiste, że Dumbledore uważnie przypatruje się towarzyszom Pottera. W Księciu Półkrwi mówi mu: mógłbyś nieco nagiąć decyzję o niemówieniu nikomu słowa na temat przepowiedni dla dobra twoich przyjaciół, pana Ronalda Wesleya i panny Hermiony Granger. Książę Półkrwi. Nauczyciel daje również Harremu przyzwolenie na to, aby powiedział Ronowi i Hermionie o wyprawach, które za pomocą myślotsiewni odbył do przeszłości Voldemorta, tłumacząc: sądzę, że pan Wesley i panna Granger udowodnili, że zasługują na zaufanie. Książę Półkrwi. Dość łatwo można przeoczyć fakt, że Dumbledore jest chyba najbardziej nieufną postacią z całej serii. Nawet najbliższym sojusznikom przekazuje zaledwie minimum posiadanych informacji i nigdy nie jest absolutnie szczery. A jednak sam instruuje Harry'ego, żeby wyznał Ronowi i Hermionie ich wspólne tajemnice. To naprawdę wielka sprawa. Dumbledore nie obdarza zaufaniem byle kogo, więc ta scena jest dowodem na to, że czarodziej wie bardzo dużo na temat przyjaciół Harry'ego. Ma to również znaczenie wtedy, gdy obojgu zostawia w testamencie przedmioty, choć czytamy przecież, że osobistych zapisów nie było wiele. Insygnia śmierci. Ronowi przypadł w udziale wygaszacz. Dumbledore był więc świadomy tego, że zaangażowanie chłopca w poszukiwanie horcruxów może w pewnym momencie osłabnąć. Insygnia śmierci. Hermionie dał baśnie Barda Bidla, tym samym powierzając jej zadanie rozszyfrowania ukrytego w baśniach przesłania dotyczącego insygniów, które miało pomóc Harremu w walce z Voldemortem. Insygnia śmierci. Jednak na początku, w samym kamieniu filozoficznym, Dumbledore nie miał jeszcze pojęcia, czy Ron i Hermiona będą potrafili stać się niestrudzonymi sojusznikami, których Harry tak bardzo będzie potrzebować w kolejnych latach. Musiał znaleźć sposób na scementowanie ich relacji na przyszłość. A nic nie zbliża bardziej niż wspólny wróg. Dlaczego więc nie mieliby pomóc Harremu w pokonaniu Quirrella? To właśnie z tego powodu Dumbledore postanowił zastawić pułapki stworzone specjalnie z myślą o triu. Dzięki temu młodzi czarodzieje zdobyli cenne doświadczenie we wspólnym pokonywaniu magicznych przeszkód, a także pewność siebie, kiedy osiągnęli sukces. I to dlatego zadania, z którymi musieli się zmierzyć, były dopasowane idealnie do ich umiejętności. Chodziło o to, aby powstało trio, które znamy i kochamy. Natrafiłem też na interesującą teorię, opisaną między innymi w książce Snape: A Definitive Reading, autorstwa Lori Kim. Według niej pierwotną intencją Dumbledora było, aby Neville również znalazł się w grupie poszukującej kamienia. Wniosek. Diabelskie sidła były pułapką przeznaczoną właśnie dla niego. W końcu zielarstwo było jego mocną stroną. Jednak w mojej opinii ten koncept nie do końca pasuje do tego, jak drobiazgowy potrafił być Dumbledore w podobnych kwestiach. Talent Neville'a do zielarstwa nie był jeszcze tak oczywisty w kamieniu filozoficznym. Pierwsza wzmianka na ten temat pojawia się na samym końcu książki, kiedy to jego dobre stopnie z zielarstwa zrównoważyły fatalne oceny z eliksirów. Kamień filozoficzny. Wydaje się, że to Hermiona z jej umiejętnością operowania ogniem została wyznaczona do zmierzenia się z diabelskim zielem. Co jeszcze istotniejsze, jeśli Dumbledore rzeczywiście obserwowałby relacje Harry'ego z innymi uczniami tak uważnie, jak sądzimy, wiedziałby od razu, że Neville nie zostanie włączony do tej grupy. Jedyne momenty, w których Neville spędza czas wspólnie z Triem, to te podczas meczów Quidditcha, przy okazji przygody z Norbertem oraz w czasie odbywania kary, która była jej następstwem. Trudno tu mówić o bliskiej przyjaźni. Dodatkowo fakt, że Neville został wprowadzony w błąd dotyczący Norberta, również świadczy o tym, że nie do końca w niego wierzono. Diabelskie ziele było drugą pułapką zaraz po puszku. Dumbledore mógł więc pozbyć się jej w momencie, w którym okazałoby się, że Neville nie będzie członkiem ekipy poszukiwawczej. Dumbledore przygotowuje zasadzki z ogromną starannością. Wszystkie są dopracowane tak, żeby do kolejnego etapu mógł przejść przynajmniej jeden członek tria. Aż do momentu, w którym natrafiają na łamigłówkę Snape'a. Ostatnią przed zwierciadłem. Tutaj znajdują się dwa eliksiry, za pomocą których można pójść dalej albo się cofnąć. Jaki miałby być tego inny cel niż zagwarantowanie bezpieczeństwa Ronowi i Hermionie poprzez pozbawienie ich możliwości przejścia do następnej komnaty? Eliksir umożliwia przejście dalej, ale tego płynu jest tak mało, że wystarczy tylko dla jednej osoby. Kamień filozoficzny. Nie pojawia się natomiast żadna wzmianka o tym, że nie ma wystarczającej ilości eliksiru na powrót. Intencje są więc oczywiste. Tylko Harry może iść dalej, żeby stawić czoła Quirrellowi. Hermiona i Ron mają zawrócić. Dlaczego? Ponieważ w przeciwieństwie do Harry'ego, Ron i Hermiona nie mają magicznej ochrony przed Quirrellmortem. A Dumbledore'owi zależy na bezpieczeństwie swoich uczniów. W każdym razie do pewnego stopnia. Nie chce, żeby Ron i Hermiona brali udział w starciu z Quirrellmortem, bo ma świadomość, że mogłoby stać się im coś złego. Szczególnie biorąc pod uwagę zamiłowanie Voldemorta do brania zakładników. Tak, tak. Dumbledore miał to wszystko zaplanowane w najdrobniejszych szczegółach. Następne pytanie brzmi zatem... Dlaczego Dumbledore zlecił Quirrellowi przygotowanie jednej z pułapek, skoro na tym etapie z pewnością miał już wobec niego swoje podejrzenia? Przecież w ten sposób nie tylko ułatwił zadanie Quirrellowi, dopuszczając go do informacji o pozostałych zabezpieczeniach, ale mogło to również opóźnić działania tria. Jasne. Młodzi czarodzieje mieli już wcześniej okazję walczyć z trolem, ale jak to przyznała sama McGonagall, w ekranizacji pierwszej książki serii było to wyjątkowe szczęście. Wierzę, że Dumbledore również tym sposobem chciał chronić Rona i Hermione. Potrzebował, aby Quirrell bez przeszkód dostał się do zwierciadła. Tak, aby tylko Harry musiał stawić mu czoła. Gdyby Quirrell nie został wtajemniczony w zabezpieczenia otaczające kamień, być może poległby na którymś z zadań. Może jest absolutnie beznadziejny w szach, aczkolwiek równie dobrze mógł spędzić długie godziny na rozgrywkach z Voldemortem, mających przygotować go akurat do tego zadania. Gdyby Quirrell został zablokowany na etapie szachów albo którymkolwiek innym, bez wątpienia natknąłby się na całe trio. Najpewniej bez wahania zabiłby Rona i Hermione, którzy nie są chronieni przed Voldemortem magią. Dumbledore włączył więc Quirrella w proces zabezpieczania kamienia, żeby ułatwić mu zadanie i mieć pewność, że odpowiednio wcześniej przejdzie przez kolejne pułapki, zanim dokona tego trio. Dumbledore niewątpliwie osobiście i z wielką uważnością nadzorował proces powstawania pułapek. Prawdopodobnie nie wyjawił nauczycielom swoich prawdziwych powodów, ale wierzę, że w wystarczająco przekonujący sposób podpowiadał każdemu z nich, żeby stworzyli takie, a nie inne zabezpieczenia. Dopilnował też, żeby podczas lekcji zielarstwa profesor Sprout wspomniała o diabelskich sidłach, które były rośliną dość odmienną od pozostałych omawianych na zajęciach. Młodsi uczniowie raczej nie miewali styczności z morderczą roślinnością. Wyjątkiem może być tutaj łamigłówka przygotowana przez Snape'a. Zdaje się tak idealnie pasować do planów Dumbledora, że aż trudno uwierzyć w to, że jej przygotowanie nie było nadzorowane przez niego na każdym kroku. Być może Dumbledore ufał Snape'owi na tyle, żeby ujawnić przed nim swój plan w całości. Ale w mojej opinii jest bardziej prawdopodobne, że Dumbledore po prostu poinstruował Snape'a, co ma dokładnie zrobić. A Snape posłusznie wypełnił jego polecenia, wiedząc, że należy liczyć się z Dumbledorem bez względu na jego skrytość.